Jak się macie? Okej, widzicie mnie? Słuchajcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy jak się zgadzasz, to kiwnij głową z góry na dół, a jak się nie zgadzasz, to też kiwnij głową z góry na dół. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że Kościół to jest takie miejsce, gdzie stajemy się lepszą wersją samego siebie. Okej, super. Ja tak uważam, że Kościół to jest środowisko, że to jest przestrzeń, to jest takie miejsce, taka strefa, gdzie poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa stajemy się lepszym człowiekiem. Hej, człowieki, czujecie, że się poprawiliście, odkąd jesteście w Kościele? Czujecie, że coś wydarzyło się takiego, że jest lepiej niż było, tak? Że jestem plus jeden, plus dwa, plus trzy, parę stopni przybyłem w mojej drodze wyżej, że po tych schodach wchodzę, że jestem kimś lepszym, tak? Słuchajcie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, tak? Oprócz zbawienia, które przynosi nam Jezus Chrystus, to jest jeden z najważniejszych tematów, tak? Kiedy Jezus mówi o tym, żeby Go naśladować, to chodzi o to, żeby dorastać do tego obrazu. Gdzieś tam w niebie jest obraz Ciebie, w Bożej pamięci, w Bożej głowie, w Bożym sercu jest obraz Ciebie i to jest ten Boży obraz. I kiedy idziemy za Jezusem, to my się zmieniamy i dorastamy do tego obrazu. I to jest coś normalnego, co powinno się dziać w naszym życiu, tak? I jest też normalnym, że kiedy trafiamy do Kościoła na początku, to my nie jesteśmy za bardzo okej. Okay. To na samym początku, kiedy trafiamy do Kościoła, to nie mamy ani za bardzo poukładane w głowie, w sercu, nie jest w porządku nasze myślenie, nasze słowa bardzo często nie są w porządku, nasze zachowanie. Zazwyczaj jest tak, że kiedy trafiamy do Kościoła, mamy chaos. Mamy chaos w życiu. To jest taka normalna rzecz. Jak dzisiaj, jak jesteś w miarę nowy, tutaj dzisiaj, tak? Jesteś w miarę nowy i patrzysz na tych chrześcijan, którzy tu byli przed tobą i oni ci się wydają tacy fajni, tacy poukładani, tacy Boży ludzie, tacy fajni chrześcijanie, to chcę ci powiedzieć, że w przeszłości jako niewierzący, jako poganie byli nie do wytrzymania. Tak? Kogo najbardziej lubisz? Kto jest dla ciebie autorytetem w Kościele? Nie mów głośno teraz. Tak? Kto robi na tobie takie dobre wrażenie jako taki fajny wierzący? Tak? Masz już tą osobę, masz jej imię i nazwisko, to chcę ci powiedzieć, że na początku był beznadziejny. Że była beznadziejna, że ta osoba była zamotana w swoich grzechach. Może na zewnątrz tego nie było widać, ale uwierz mi, tak właśnie było. Tak? Tak właśnie było. Zazwyczaj jest tak, że na początku nasze życie nie jest piękne. Tak? Ono nie jest fajne. I trafiamy do Kościoła na dwa sposoby. Do Kościoła trafiamy na dwa sposoby zazwyczaj. Trafiamy jako dorośli, tak, mówię tam 20 plus, szukający Boga. Albo nie szukający Boga, ale ktoś wziął nas za kołnierz, przyciągnął, nie chcieliśmy iść, ale nie potrafiliśmy się, po prostu ta osoba tak nalegała. W końcu trafiliśmy na nabożeństwo, zaproszeni przez znajomych, jakiś przyjaciół, może kogoś z rodziny. Albo napędzani własnym głodem Boga. Bo już byliśmy w takim miejscu, że stwierdziliśmy, że czegoś nam brakuje, jakiegoś tego komponentu, tego składnika, tak? I przychodzimy do Kościoła jako dorośli i jesteśmy niedoskonali, czytaj grzeszni, zagubieni w życiu. Albo kiedy myślałem o niedoskonałości, kiedy myślałem o grzechu i osobach trafiających do Kościoła, to oczywiście przyszli mi dorośli ludzie, bo jest drugi sposób, to jest jako dzieci, tak? Które przyprowadzane przez rodziców. I tak początkowo zlekceważyłem ten temat, ale później sobie zdałem sprawę, że one też mają zamieszanie. Że one też mają zamieszanie. Jak sobie przypomnę te wszystkie rozmowy z nauczycielkami szkółki biblijnej od nas z Kościoła, wow, dziewczyny, jesteście wielkie. Naprawdę, te dzieci też mają chaos w głowie. Też mają zamieszanie, niezależnie w jakiej rodzinie są wychowywane, chrześcijańskie, niechrześcijańskie. Dzieci to jest hardcore. To jest naprawdę hardcore. Uważam, że jak się uporamy z kinem, to powinniśmy wykupywać dla nauczycieli szkółki biblijnej turnusy rehabilitacyjne w Ciechocinku, naprawdę. Bo podadzą nas do sądu kiedyś. Tak. Ja mam taką swoją listę, Pan Bóg to ma inaczej, ja mam swoją listę takich najbardziej zasłużonych w niebie, najbardziej zasłużonych w niebie. I numer jeden na tej mojej liście to są męczennicy, którzy zginęli prześladowani dla Jezusa, a numer dwa to są nauczyciele szkółki biblijnej. Serio, ja tak uważam, to są moje, ale to takie poboczne gdzieś tam wątki. I trafiamy do kościoła tacy z wieloma wadami. Trafiamy do kościoła z wieloma wadami, przychodzimy na nabożeństwo. Najczęściej, każdy myśli, że jest wyjątkowy, ale najczęściej każdy myśli to samo. Ja tu nie postuję. Ci ludzie są zaporządni, ci ludzie są zaświęci dla mnie. Ja się po prostu do tego towarzystwa nie nadaję. Przychodzimy tacy właśnie połamani życiowo, pogięci. I zajmuje nam najczęściej całe lata, aby w taki świadomy sposób pozwolić Panu Bogu zmieniać nasze życie. To zajmuje, to się mówi na Śląsku, pierońsko dużo czasu, tak? To zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu po prostu, nie? Aby zmieniać nasze życie, odnosić zwycięstwa nad grzechem, opierać się pokusie, wyzwolić się ze starych grzesznych nawyków, ze starych przyzwyczajeń. Ale Bóg to czyni, tak? Bóg to robi, Bóg nas zmienia, Bóg z nas nie rezygnuje, nie wywala nas ze znajomych na Facebooku, tak? Bóg ciągle po prostu walczy o nas, tak? I On czyni to i w większości przypadków, żeby być zupełnie szczerym, w wielkości przypadków jesteśmy dość dobrym materiałem na świętych, tak? Jest w nas potencjał, aby być takim dobrym materiałem na świętych. On nas naprawdę zmienia, on naprawdę po prostu gdzieś tam nas, ten obraz garncarza w Biblii się pojawia, a my jesteśmy tą gliną, gniecie nas, ugniata, te bryłki rozgniata i tworzy z nas to, co chce. On nas zmienia. Ale jest taka pokusa i trochę chcę dzisiaj o tym mówić, w nas, tych, którzy przyszli dawniej w stosunku do tych, którzy są od niedawna albo dopiero przyjdą. Jest w nas taka pokusa w stosunku do tych, którzy dopiero startują swoje życie z Panem Bogiem, aby nieustannie ich korygować, nieustannie ich poprawiać. No, kto tak nie ma? Okej, nie podniesiecie ręki teraz, oczywiście, że się nikt nie przyzna, tak? I powiem wam, że ta pokusa do tego, może nawet nie pokusa to jest słowo, ta tendencja do tego, ona choć ma dobre motywacje i dobre przesłanki jest z mojej perspektywy pastorskiej jest szalenie niebezpieczna, ponieważ jest to coś, co ma potencjał do tego, aby uczynić z Kościoła miejsce nie do zniesienia. Jest to coś, co ma potencjał, aby uczynić z Kościoła miejsce nie do wytrzymania. Miejsce, gdzie ktoś, komuś, oczywiście w dobrej wierze, nieustannie chciałby wyciągać z oka drzazgę bez znieczulenia. Tak? Potraficie sobie to wyobrazić? Tak? Potrafisz sobie wyobrazić to? Takie nieustanne po prostu polowanie. Przychodzisz i pilnujesz się, jesteś skostniały, żeby nie zrobić, bo ktoś coś ci powie takiego krytycznego, tak? Takiego, no nie wiem, co by tutaj można wymyśleć. No, ale bracie, takim językiem to my się w tym kościele nie posługujemy. No, siostro, mogłaby się troszeczkę skromniej ubrać na nabożeństwo. No, bracie, takie nerwy nie przystoją chrześcijaninowi. Można by tak wymyślać po prostu. Naprawdę można zamienić kościół w bardzo przykre miejsce, w którym nieustannie komuś się wypomina jego słabe strony. I rodzi się w takie pytanie, w takim razie, co mam zrobić, tak? Ja tego nie wyśmiewam, mówię o tym zupełnie poważnie. Co mam zrobić, kiedy widzę, że mój brat, tak? My tak na co dzień do siebie nie mówimy, ja unikam tego i jakoś tym bym się tak dziwnie czuł po prostu, gdybym do każdego z was musiał mówić bracie albo siostro, tak tytułować się formalnie, tak? Dzień dobry, siostro Grożynko. Chwała Bogu, siostro Grożynko. Bracie Wiesławie, jak się masz? A siostra Martyna, dzisiaj jest dzień dobry. I tak byśmy się tytułowali, prawda? Myślę, że nie w tym rzecz. Rzecz w tym, abyśmy naprawdę tak się traktowali. Tak? Abyśmy mieli świadomość, że Bóg uczynił nas duchową rodziną. To jest ważniejsze, tak? Więc co mam zrobić, kiedy widzę, że mój brat czy moja siostra naprawdę tkwi w jakimś grzechu? Tak? A Biblia mówi, że grzech to jest coś poważnego, że grzech ma możliwość, za dużo słowo potencjał dzisiaj, że grzech ma możliwość zniszczyć moje życie, że on mnie może oddzielić od Boga, on może sprawić, że będę potępiony na wieczność. To nie są przelewki, to nie są jakieś drobne sprawy. A więc co mam zrobić, kiedy widzę, że coś złego dzieje się w życiu mojego brata? Tak? Słuchajcie, człowiek do zmiany z takiego normalnego grzesznika w normalnego świętego potrzebuje kilku składników, potrzebuje kilku rzeczy, które się muszą wydarzyć w jego życiu. Po pierwsze potrzebuje łaski. Tak? To jest rzecz absolutnie niezbędna. Tak? To Boża łaska, którą ja przyjmuję do mojego życia. Potrzebuje przebaczenia grzechów. Tak? Potrzebuje do tej zmiany kolosalnej, naprawdę kolosalnej ilości, nie wiem w jakich miarach, w jakich jednostkach by to wyrazić, ja bym poszedł w tony raczej. Kolosalnej ilości inspiracji i zachęty. Ktoś powie na to amen? Potrzebujemy bardzo dużo zachęty, inspiracji, tak? Kiedy się, żeby się nie poddać po drodze. Kiedy upadamy, chcemy iść za Chrystusem, grzeszymy, upadamy na twarz, na kolana, chcemy się podnieść i się zastanawiamy, czy to warto, czy Bóg za mnie nie zrezygnował właśnie, nie pasuje do tych świętych i tak dalej. Takie rzeczy się kutłują człowiekowi wtedy w głowie i potrzebujemy kolosalnej ilości tiry. Tiry powinny podjeżdżać pod nas dom, wyładowywać zachętę i inspirację. Tak? Przychodzi Pan, dzień dobry, tu jest 2 tony inspiracji dla Pana tutaj. Bóg przysłał z nieba, ponieważ Pan tego potrzebuje. Tak? Żeby się nie poddać, żeby nie wycofać się. I potrzebujemy też, i uwaga, na tym się chciałbym dzisiaj też skoncentrować, środowiska wsparcia. Ktoś? No, razem. Okej, super idzie. Potrzebujemy środowiska wsparcia. Kościół powinien być miejscem wsparcia, tak? Kościół powinien być takim miejscem. I teraz najważniejsza rzecz dzisiaj. I potrzebujemy światła nad swoim życiem. Potrzebujemy światła nad swoim życiem. Tak? Chciałbym przeczytać taki fragment. To jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, Biblia Warszawska. Od 16 tego słynnego wersetu zaczniemy czytać. Ja wiem, że wy ten werset znacie, ale jestem ciekawy, czy znacie to, co jest dalej. Co jest dalej, co następuje później, tak? A więc Jan 3:16 i czytamy, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dalej czytamy, dlaczego, co to za misja? Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I wyjaśnienie, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I teraz coś takiego ciekawszego, co nie jest tak fest znane. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. To jest bardzo proste, tak? To jest bardzo proste. Kiedy grzeszymy, kiedy mamy coś na sumieniu, tak? Dzieci to robią, tak? Rodzice to obserwują. Widać na twarzy dzieci po prostu, tak? U nas tak było. Mieliśmy takiego mistrza. Nie będę ujawiał jego tożsamości, ale nie chodzi o Kajtka i Filipa. Tak? Jest. Mistrz nieudolnego oszustwa. Tak? Okej. Okay. Jest tak, tak? Kiedy coś nawywijaliśmy, kiedy coś zrobiliśmy złego, chcemy to schować, tak? Chcemy to schować. Nie chcemy, żeby to wyszło na jaw. Nie chcemy do światłości. Nie chcemy do Kościoła. Nie chcemy do Pana Boga. Do Pana Jezusa nie chcemy. Do pastora nie chcemy wtedy. Nie chcemy, żeby do nas dzwonił, żeby pisał coś do nas na Messengerze. Nie chcemy tego, tak? I diabeł nam mówi, schowaj to. Ukryj. Bo się dowiedzą. Bo się dowiedzą. I co wtedy będzie? Wyrzucą cię na zbity fortepian, tak? Wyrzucą cię. Nie pasujesz do nich, tak? Schowaj to, ukryj to. Kiedy zrobimy coś dobrego, chcemy, żeby to wyszło na jaw. I to jest naturalne, tak? To jest takie ewidentne, tak? A co, kiedy jesteśmy w tym właśnie takim przedchrystusowym okresie w naszym życiu? Kiedy nie znamy Chrystusa, kiedy jest tam chaos, zamieszanie, bałagan, grzech i diabeł w nim panują, ale ciągnie nas do Boga. Ciągnie nas do Boga. To co zrobić, tak? Coś wam powiem. Jestem przekonany o tym, żeby poradzić sobie z poukładaniem życia, żeby właśnie przejść z ciemności do światłości, to w tej ciemności potrzebujemy olśnienia. Tak? Jakby to górnolotnie nie zabrzmiało, potrzebujesz osobistego oświecenia. Tak? Oświecenie. Tak? Potrzebujesz osobistego oświecenia, takiej duchowej, emocjonalnej iluminacji. Takiego momentu po prostu, kiedy Bóg zaświeci na twoim życiu, masz pomysł, widzisz to. To pytanie do dorosłych. Kto z was pamięta bajkę Pomysłowy Dobromir? Okej, kiwajcie głową, tak? Kiwajcie głową, super. Tak? Był tam zawsze taki moment pomysłu. Nie zrobię efektów dźwiękowych, nie licz się na to, ale potrzebujesz w swoim życiu takiego momentu, kiedy Chrystus zaświeci nad twoim życiem, tak? I aby zobaczyć swoje życie, kiedy jesteś w ciemności, potrzebujesz światłości. Potrzebujesz po prostu zobaczyć i to, co wtedy widzisz, najczęściej nie podoba ci się. Jeśli jesteś szczery, tak? Bo są ludzie, którzy będą szli w zaparte. Są ludzie, którzy nigdy nie nazwą grzechu grzechem w swoim życiu, nigdy nie nazwą zła złem w swoim życiu, ale kiedy przychodzi taka prawdziwa, tak jak to jest napisane w Ewangelii Jana, tak? Światłość ze światłości, która oświetla każdego człowieka. Kiedy pojawia się w twoim życiu i stajesz w prawdzie, to Bóg ci daje siłę, żeby zło nazwać złem, tak? Brud nazwać brudem. Słyszałem ostatnio taką historię, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w epoce elektryfikacji. Ja nie pamiętam, jakie to były lata. Wiecie, czym oświetlano domy przed prądem? Tak, można tutaj śmiało. Gazem albo świeczkami. To już całkiem do tyłu. Nafta, tak. Gaz i lampy naftowe, świeczki wcześniej. Okej. Było to wygodniejsze niż świece, było to takie prostsze niż świece, ale miało kilka swoich słabych stron. I kiedy Thomas Edison spopularyzował żarówkę, wiem, nie on wynalazł żarówkę, Kajtek, wiem. A propos czepiania się w kościele. Rozpoczęła się, kiedy Edison spopularyzował żarówkę, rozpoczęła się epoka oświetlania domów elektrycznie. I w Stanach Zjednoczonych firmy prześcigały się w reklamach, aby pozyskać jak najwięcej klientów, aby przyłączyć jak najwięcej domostw do swojej świeci, żeby zarobić, tak? Po prostu zaczęła się epoka reklamy, aby zdobyć ludzi. Twój dom nigdy nie będzie tak jasny. Koniec z kupowaniem nafty i knotów do twojej lampy. Koniec z pożarami, co akurat nie było prawdą, ponieważ elektryczność też miała swoje słabe strony. Wygoda. Wystarczy jeden pstryk i jest w twoim domu jasno. I do pewnego małego miasteczka dotarł przedstawiciel handlowy właśnie firmy w tym mieście. Jeszcze nie było sieci elektrycznej. No i odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Zaczął reklamować, jaki to dobra rzecz, oświetlenie elektryczne domów. To było małe miasteczko i ludzie zazwyczaj są konserwatywni, tacy nieufni, nie było zbyt wielu chętnych i też nie było tanio. Ale po spotkaniu jedyna rodzina na całe miasto zdecydowała się właśnie, żeby oświetlić swój dom elektrycznie. Tacy odważni nowatorzy. Podpisano umowę i za jakiś czas pojawiła się najpierw linia, pojawiły się słupy do miasta, a później pojawili się w domu elektrycy, którzy okablowali dom, przykręcili oprawki, na koniec kupiono żarówki, wkręcono je i na ten pierwszy wieczór, ten start, to miało być przyjęcie, w filmie też na tym zależało, żeby to była taka prezentacja, wiecie, jak dzisiaj garnki, tam, co tam, poduszki z wielbłąda i tak dalej, znaczy nie z całego wielbłąda, z sierści. I miała być prezentacja, więc zaproszono przyjaciół, zaproszono znajomych, jakąś rodzinę. To miała być taka kolacja. Przyszedł wieczór, zaczęło się ściemniać, ludzie czekali. Pstryk. Niesamowite. Jasno. Pięknie, po prostu cudownie w tym domu wszystko widać. Nigdy nie było tak jasno. Ale po pierwszym zachwycie, po pierwszej chwili takiego wow, okazało się, że w tym nowym, bardzo mocnym, bardzo jasnym świetle widać wszystko. Okazało się nagle, że gdzieś tam po prostu, pomimo tego, że dom był posprzątany, to widać jakieś stare zacieki, widać okopcone ściany i pod sufitem gdzieś tam po lampach naftowych, widać kurz, jakieś pajęczyny. I niby uśmiechy, niby gratulacje, ale atmosfera zrobiła się kwaśna. Taka. I kiedy ludzie wychodzili z domu, wychodzili, tam żegnali się, pani domu usłyszała, jak dwie jej koleżanki już tylko po prostu zaraz usłyszały. Widziałaś, jak brudno? Nigdy bym się nie zdecydowała na elektryczność w swoim domu. Wszystko widać. Okej. Jezus powiedział o sobie, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Tak? Kiedy w naszym życiu, kiedy w naszym grzesznym życiu pojawia się światłość, pojawia się Jezus Chrystus, to widać również to, co byśmy chcieli wstydliwie ukryć, co byśmy chcieli gdzieś tam schować. I masz dwie możliwości. Masz dwie możliwości. Możesz wtedy powiedzieć, nigdy bym się nie zdecydowała na oświetlenie elektryczne. To wszystko widać. Tak? Możesz tak się zachować. Myślę, że niektórzy ludzie tak robią. Że ludzie, niektórzy tak mówią. Nie chcę się konfrontować po prostu. Żyję jak żyję, akceptuję to w domyśle. Wiem, że to nie jest dobre, ale nie chcę niczego zmieniać. Nie chcę. Albo możesz coś zrobić. I tam w tej historii, którą wam przytaczałem, tam było tak, tam był happy end, tak? Że ta rodzina zerwała stare tapety, wysprzątała, skorzystała z tego oświetlenia. Wymiotła kurz z tych miejsc, których do tej pory gdzieś tam nawet nie docierali. Pomalowali swój dom, odświeżyli go i było dobrze. I to są dwie opcje. Odwrócić się napięcie od Jezusa i udawać, że nie ma problemu, nie widzieć go i dorobić sobie do tego ideologię, bo można, tak? Ludzie mówią, okej, no wszyscy piją, tak? Wszyscy zdradzają żony, wszyscy oglądają pornografię, wszyscy kradną, tak? Można się odnieść do wszystkich, ale to nie jest Boży standard. To nie jest coś, co Bóg dla ciebie, to nie jest ta twoja optymalna wersja zapisana w niebie. To nie jest twój obraz, który Bóg ma. I możesz powiedzieć, że będę żył tak jak wszyscy, bo wszyscy tacy są. Tak? Wszyscy się kłócą z żoną. Wszyscy się kłócą z mężem. Wszyscy. Nie wiem, czemu pokazałem na moją żonę, wszyscy się kłócą. Przepraszam, kochanie, to ja się z tobą kłócę, nie ty ze mną. Tak? Wszyscy się upijają. Tak? Tak? I to jest norma, do której się chce trzymać. Albo coś z tym zrobić. Tak? Chcę posprzątać, tak? Chcę to naprawić jakoś. I teraz to było w stosunku do mnie. To było w stosunku do mnie. I teraz, co ja mam zrobić jako wierzący człowiek, kiedy mój brat w Chrystusie albo moja siostra w Chrystusie mają jakieś niepoważne dostatki, tak? Mają jakieś takie duchowe problemy, albo widzisz w ich życiu regres, krok wstecz, że oni się nawrócili, Bóg ich życie oczyścił i na przykład znowu przeklinają. A nie robili tego. Czy mam się do tego wtrącać, czy nie mam? Czy to nie moja sprawa? No więc Biblia mówi, że to twoja sprawa. Biblia mówi, że to twoja sprawa. Że twój brat i twoja siostra w Chrystusie to twoja sprawa. I Biblia mówi, że jesteśmy jednym ciałem, że kiedy jeden członek ciała choruje, to całe ciało cierpi, tak? A więc my nie jesteśmy takimi osobami, które dzisiaj spotykają się raz w tygodniu, żeby sobie tam pośpiewać dla Pana Boga, potańczyć dla Niego, żeby wysłuchać jakiejś tam inspirującej gadki pastora, ale że jesteśmy duchową rodziną i będąc w rodzinie Bożej, dajemy sobie prawo jedni do drugich. Więc to, że tu jesteś, to chcę ci powiedzieć, to oznacza, że dajesz prawo innym do ciebie, do twojego życia. I teraz Jezus mówi, nie wiem, czy wam się to spodoba, naprawdę, ale Jezus mówi, że kiedy widzisz, że twój brat grzeszy, to co masz zrobić? Idź i powiedz pastorowi! Nie! Idź do niego i porozmawiaj z nim sam. Idź do niego i porozmawiaj sam. Użyj słowo napomnij, a nie pamiętam greckiego oryginału, ale bardziej chodzi o inspirację. Bardziej chodzi o takie zachętę, tak? Bardziej chodzi o zachętę. Wiecie co, ja wierzę w siłę motywacji, naprawdę. Święcie wierzę w siłę zachęty. Święcie jestem przekonany, że w słowach zachęty jest Boże życie. To, co mówisz, przyniesie, możesz siać albo życie, albo śmierć. Tak? Możesz siać albo życie, albo śmierć. Tak? Plotkuj ze wszystkimi, mów źle o wszystkich, zgadnij, co siejesz. Zgadnij, co siejesz, zgadnij, co to przynosi do czegoś życia. Tak? Oczelnia innych, kłam, zgadnij, co to przynosi. Ale możesz podnosić ludzi, możesz podnosić ludzi swoimi ustami. I wierzę, że niezwykle ważna w takiej, bo to jest bardzo trudna sytuacja. To nie są miłe rzeczy, ale skoro one się zdarzają. Jezus o nich mówi, kiedy widzisz twojego brata, tak? Gdzieś tam jest coś nie halo z jego duchowym życiem, to Jezus mówi, zrób to, ale Biblia mówi, że powinniśmy robić to w bardzo specyficzny sposób. Naszą motywacją, naszą taką prawdziwym motorem, który nas do tego napędza, powinna być miłość. Powinna być miłość. List do Rzymian 12:10. Wiecie, takich wersetów jest napęczkiem w Nowym Testamencie. Można byłoby kilkadziesiąt przytoczyć. Tak? Mówi tak. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Tak? Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Nie bądź obojętny na kogoś w kościele. Naprawdę, nie bądź. Tak? Jak Mateusz ma deprechę i doła, to niech przyjdzie do niego 10 osób po nabożeństwie i go poklepie. Powie, Mateusz, nie miej doła. To bardzo proste, to działa. Tak? Ja lubię, mi się bardzo podobała ta reklama Noemi. Jedź. Wszystko na ten temat, tak? Wiesz, nie musisz, żeby kogoś podnieść na duchu, nie potrzebujesz mieć dyplomu doktora teologii. Bo to wypływa z serca, to zawsze wypływa z serca. I kiedy widzisz, że twój brat albo twoja siostra duchowo wtapia i przegrywa swoje życie, to też możesz to zrobić. Pamiętam taką historię, to było ze stacji na studiach, mieszkało ze sobą tam kilka osób i dwójka z nich była nawróconymi ludźmi, to dwóch chłopaków. Jeden był chyba ze 4 lata nawrócony, a drugi 3 miesiące. I ten dalej posunięty prowadził takie dziadowskie życie duchowe. Takie raz w tygodniu w kościele, ale na co dzień. Nie prowadził grzesznego życia, tak? Nie upijał się, nie robił nic złego, ale tam po prostu nie było Chrystusa. I ten młody chłopak taki zszokowany był tym wszystkim i podszedł do niego i mówi, Adrian, imię zmienione, mówi, Adrian, mówi, ja cię bardzo przepraszam, Ja dopiero 3 miesiące po prostu temu dałem swoje życie Jezusowi, ale jak patrzę na Ciebie i widzę, czym wypełniasz swoje życie, jakimi śmieciami, jaką pustką, to myślę, że tak nie powinno być. Tam po prostu nie ma Jezusa. I to było z pozycji bardzo takiej wielkiej pokory. To było z pozycji szacunku, uniżenia. I ja znam to z relacji 2 tych osób. I ten drugi, do którego to było powiedziane, przyszedł do mnie i mówi: Andrzej, jakbym w gębę dostał. Po prostu mnie zszokowało. Nie poczuł się obrażony w ogóle tym. Nie poczuł się dotknięty, nie poczuł się urażony. Ja naprawdę w to wierzę, że Bóg przynosi światło do mojego życia przez słowa innych ludzi. Wielokrotnie mi się to zdarzało, że Bóg posyłał światło do mojego życia, kiedy coś z moim życiem było nie w porządku. Bóg używa innych. Bóg używa innych, mówi do mnie. Oczywiście jest we mnie taka postawa strachu, że to zostanie gdzieś tam ujawnione, że to zostanie odkryte. Ale kiedy ludzie przychodzą do mnie z miłością i mówią: halo, wszystko w porządku, tak? Masz czas na modlitwę? Masz czas na modlitwę, pastorze? Dbasz o siebie? To ja wiem, że oni przychodzą nie po to, żeby mnie potępić, że się nie modlę i nie mam świeżej relacji z Bogiem, tylko dbają o mnie, tak? Że chcą mojego dobra, to chcą oświetlić moje życie, tak? Oczyścić je. I to jest Boży zamiar, tak? Pamiętacie, co czytaliśmy na samym początku? Syn Człowieczy przyszedł nie po to, żeby potępić, ale zbawić, tak? Więc jak przychodzisz do kogoś, to rób to samo, tak? Nie po to, żeby potępić. Ty grzeszniku, ty dziadu, ty... Możesz sobie tam wstawić, po prostu wykropkowane jest miejsce, tak? Ty żarłoku, tak? Człowiek nie potrafi sam siebie doskonalić. My potrzebujemy z nieba, tak? I też jest taka reakcja, którą obserwuję czasami u ludzi. Słuchajcie, nie przeciągam, jeszcze jesteśmy razem jeszcze. Albo... Okej, dobra. Większość było z góry na dół. Nie wiem, ile przez kultuazję, ale dziękuję wam. Czasami obserwuję też taką postawę u ludzi, którzy właśnie są w tym chaosie, takim zamieszaniu, grzechu i na ofertę Jezusa, na ofertę Jezus może to zmienić, oni mówią: hola, hola, zrobię porządek, posprzątam ten bałagan i potem będzie czas na zaproszę Jezusa do środka. Nigdy tak nie działa. A to naprawdę się nie sprawdza. To Jezus zawsze mówi... Ja myślę, że Jezus mógł powiedzieć: wpuść mnie teraz, razem posprzątamy ten bałagan. Tak? Razem się tym zajmiemy. Razem po prostu wyniesiemy te śmieci. Tak? Ludzie chcieliby tak właśnie posprzątać, ale on kimś takim jest. On właśnie kimś takim jest. Tak? To on chce po prostu to wszystko wynieść. Tak? I jeszcze chcę ci jedną powiedzieć w stosunku o innych, tak? Mój drogi, dojrzały bracie, moja siostro, która jesteś taka mocna w Chrystusie, tak? Kiedy patrzysz na życie innych, tak? To nie bądź niecierpliwy, nie bądź taka niecierpliwa, nie stój nad innymi ludźmi tak, ile to jeszcze potrwa, tupiąc nogą, a nie irytuj się tym, że komuś idzie powoli zmiana życia, że sobie nie radzi. Tak? On potrzebuje wsparcia, potrzebuje zachęty, okazanej miłości, nie osądu, nie potępienia. Nie daj Boże, żeby ten Kościół się zmienił i przyjął taką kulturę. Taką, bo to jest toksyna, to jest zawsze duchowa pustynia, kiedy właśnie ludzie jedni nad drugimi po prostu stoją z batem i mówią: no zmieniaj się dla Chrystusa natychmiast. Tak? My oczywiście kibicujemy ludziom, żeby zostawiali nałogi. Kibicujemy, żeby przestali plotkować, żeby przestali kłamać, przestali kraść, żeby się... Kibicujemy? Kibicujemy, super, jesteśmy razem w tym dążeniu, cieszę się, że nie jestem sam. Tak? Kibicujemy ludziom, ale istnieje takie niebezpieczeństwo, że będziemy takimi poganiaczami, tak? To jest taka toksyczna kultura. To jest zawsze duchowa pustynia, takie miejsce, tak? To jest taki duchowy legalizm, to jest kultura duchowej śmierci. Zero inspiracji, zero miłości, tak? Wiecie, że chrześcijanie bardzo często w oczach ateistów mają taki obraz, że tak jesteśmy postrzegani jako ci, którzy ludzie osądów, chrześcijanie, tak? Nie wolno. Wszyscy są źli, tylko my jesteśmy fajni. Tak nas postrzegają, tak? Postrzegają nas tylko jako ludzi zakazów. Zero w tym życia. Kocham tego pisarza. Philippe Yancey. On napisał jedną z wielu swoich książek. Ja tą książkę kocham i gorąco polecam. Tytuł Zaskoczony łaską. I opisuje tam historię pewnej kobiety, która jako młoda dziewczyna w Stanach Zjednoczonych wychowała się w malutkim miasteczku, takim małym, rolniczym, sennym miasteczku, w którym się nic nie dzieje. I ona po prostu się tam dusiła. Taka atmosfera rodzinna, ciepła, nudy, w niedzielę do kościoła, nie za wielu przyjaciół, jak tam żyć. Kochający rodzice, ale bez jakichś wielkich ambicji życiowych, po prostu zwykli rolnicy. Ona miała tego dosyć, jako taka młoda nastolatka zwiała z domu. Uciekła, marzyła o wielkim życiu, miała wielkie plany, wielkie ambicje, ale poszło nie tak jak trzeba. Sprawy się nie poukładały, wyrzucili ją z jednej pracy, gdzieś tam oszukali i skończyła jako prostytutka. Tak? Została prostytutką. I kiedy Philippe Yancey ją spotkał i rozmawiał z nią, spotkali się na ulicach Nowego Jorku. Ona była bezdomną z małym dzieckiem. Gdzieś tam mieszkała na jakimś pustostanie, była bezdomna. I dłuższa rozmowa. I Philippe Yancey zadał jej pytanie. Zapytał, czy nie myślała o tym, żeby udać się po pomoc do jednego z nowojorskich kościołów. Zapytać o pomoc. I ona powiedziała coś takiego. Tak źle się czuję sama ze sobą. Wystarczy, że sama o sobie źle myślę. Po co jeszcze mam iść do ludzi, którzy będą mnie potępiać? To pokazuje obraz, jej wyobrażenia o Kościele jako miejsca osądu i potępienia. Tak? Niezależnie, jaki to był Kościół, jaki tam szyld. Ona miała takie, nie potrzebuję, aby sama siebie potępiam, aby jeszcze ktoś inny mnie potępiał. Ogólnie polecam książkę Zaskoczony łaską, rewelacyjna Philippe Yancey. Więc można stworzyć taką atmosferę. No dobrze. Co dla nas? Tak? Chciałbym podsumowywać. Ta historia jest tylko obrazem tego, czego chcemy za wszelką cenę uniknąć. Tak? Kierunku, w którym w żaden sposób nie wolno nam pójść. To jest niezwykłe. Jak czytam Ewangelię, grzesznicy kochali przebywać z Jezusem. Ja nie wiem, czy widzicie ten paradoks. Tak? Oni po prostu lgnęli do Niego i co ciekawe, On nie przykrywał prawdy. On nazywał zło złem, dobro dobrem, grzech grzechem. Tak? A jednak było w Nim tyle łaski, miłości, że to przyciągało ich do Niego i pozwalało wchodzić na tą drogę zmiany. Kilka wskazówek na zakończenie i lądujemy. Poproszę Natana tutaj na scenę. Co praktycznego można wyciągnąć z tych słów właśnie o światłości, która oświetla drogę każdego człowieka? I także ze słów, że rzeczy dokonane w światłości chcą być objawione, a w ciemności chcą być zakryte. Po pierwsze, nie potępiajmy ludzi, którzy są w miejscu, w którym my kiedyś byliśmy. Tak? To nie jest nasze powołanie, tak? Ale raczej inspirujmy ich, podnośmy, zachęcajmy. Jak upadną, to pomóżmy im wstać z kolan. Tak? Jeśli potrzeba, napominajmy, ale róbmy to zawsze w miłości. Tak? Niech to zawsze będzie po prostu ze znieczuleniem. Żadnej operacji po prostu bez znieczulenia, tak? Nie bądźmy osądzający, ale też nie bądźmy obojętni, tak? Jak widzimy, że mój brat zaliczył duchową glebę, to nie jest poprawny język teologiczny. Kiedy mój brat upadł, to nie bądźmy obojętni. Nie mówmy, do piekła, grzeszniku. Tylko zainteresujmy się nim, tak? Spróbujmy podać mu rękę. Po drugie, teraz jeżeli jesteś z drugiej strony, jeżeli by się zdarzyło, że przychodzi ktoś do ciebie, brat albo siostra, aby ci zwrócić na coś uwagę, na coś z twojego życia, to nie denerwuj się na dzień dobry. To nie mów, a ty faryzeuszu przeklęty, tak? Tylko nie irytuj się, ale zatrzymaj na chwilkę, zastanów się i spojrzyj na siebie. Bo być może ten ktoś ma dobre intencje, bo być może nie przyszedł cię pognębić, tak? Nie bądź taki nadwrażliwy. Może on ma rację w tym, co widzi, dostrzega coś, czego ty nie widzisz i chce ci pomóc. A więc po drugie, przyjmij go, tak? Po trzecie, kiedy Bóg oświetla jakąś strefę twojego życia i pokazuje ci coś, co jest złe, co nie jest dobre, to nigdy nie mów do Pana Boga, nigdy bym się nie zdecydował na elektryczność. Tak? To nie zostawiaj jakichś tam brudów w kątach. Posłuchaj, jeśli Bóg zwraca na coś twoją uwagę, Bóg ma sposoby, czasami to będzie właśnie przez czytanie Pisma Świętego, jakąś sytuację życiową, kogoś do ciebie pośle. Parę razy Bóg dotknął, mówił do mnie, to było straszne, przez sny o moim życiu. To było tak napominające po prostu. Jeśli Bóg mówi o czymś złym w twoim życiu, co robisz, co mówisz, co myślisz, zrób coś z tym. Nie zostawiaj tego, tak? I na koniec, odnośnie innych i odnośnie ciebie samego. Do zmiany potrzebujemy światła, żeby zobaczyć rzeczy w właściwy sposób. Jezus Chrystus jest światłością świata. Nie ja, nie ty, ludzie, ja i ty potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy Jezusa. Amen. Amen.